Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. Oto Słowo Boże. Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i Zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana. Zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm bogobojnym. Pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O cudach Jezusa doniesiono Janowi, który przybył w tym czasie w więzieniu. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości, uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomym przywrócił wzrok. Odpowiedział im więc Jezus: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę koleszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, powiada wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Jana. Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są to dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne do drugich: przykrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba, nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, jej pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Oto słowo pańskie. Nie czytałem z lekcjonarza dzisiejszej Ewangelii, jako że znowu nastąpił niedopuszczalny przeskok. I tylko mamy tę końcówkę, w której Jezus mówi o współczesnym sobie, poczynając od uczonych w piśmie faryzeuszy, że przypominają dzieci żydowskie, które miały zwyczaj bawić się albo naśladując wesele, albo pogrzeb. Czy są niepoważni, są kapryśni. Przeczytałem z Ewangelii Łukasza od początku ten tekst, który jest rozwinięciem tego, co wcześniej Jezus po wybraniu 12 apostołów jedynie zasygnalizował, ale jakby w ziarnie, a więc sedno czterech Ewangelii. Ewangelia Łukasza jest Ewangelią dla wszystkich narodów. Mówiłem o tym wczoraj. Dzisiaj zatrzymujemy się na tym fragmencie, na tej perykopie, która jest rozwinięciem, o co chodzi w Ewangelii Mateusza, kierowanej do Żydów, której herbem jest twarz jakby ludzka, że ostatecznie zejście Boga na ten świat miało jeden cel, żeby w twarzy każdego człowieka był Bóg. Twarzy. A więc w myśleniu człowieka był Bóg, w mowie człowieka był Bóg, w uśmiechu był Bóg. I takich ludzi się spotyka, ale rzadko. Bo bywają chrześcijanie smutni, nawet bardzo smutni. A jak otworzą usta, to lepiej by nie otwierali. Bóg w człowieku. To jest przesłanie Ewangelii Mateusza. Bóg w człowieku. Jak mówię, przeczytałem nie z lekcjonarza, który ogromnie zubaża, boleśnie zubaża i skarży się Jezus na to zubażanie w lekcjonarzach Ewangelii. Zbliża się epoka Ducha Świętego i Duch Święty w epoce swojej zaprezentuje piękno Ksiąg Świętych. Chrystus zmartwychwstały tak obecnie się w chrześcijaninie. Chrześcijanie nie będą musieli słuchać nauczycieli z zewnątrz. Apokalipsa rozdział 5 pisze o tym w swojej książeczce, dlaczego i jak zjadać Pismo Święte. Sam Chrystus zmartwychwstały będzie mistrzem, wyjaśniał, interpretował. Już prorok Jeremiasz powiedział, przyjdzie taka epoka, kiedy waszym wewnętrznym nauczycielem będzie Bóg, nikt nikogo nie będzie pouczał. Wszyscy będą mieli głos wewnętrzny. Będą mieli wyjątkowych nauczycieli. Najwięksi święci w niebie wyprosili sobie łaskę zejścia na ten świat, by zaopiekować się tymi, którzy po tym wielkim oczyszczeniu będą żyli. Będą się nimi opiekować. A więc tak. Będzie i od wewnątrz głos wewnętrzny i wyjątkowi patroni będą nam towarzyszyć. Nie będą potrzebni profesorowie teologii, wydziały uniwersyteckie, ponieważ nikt nie prześlignie Jezusa Chrystusa. Ale o tym przy okazji. Natomiast stale jestem teraz pouczany przez Ducha Świętego o tym, że czepiliśmy się fragmentów, perykop, wydarzeń. A to są tylko kamyki w mozaice. Kamyk wzięty, wyrwany z mozaiki. Nie ma tej wymowy jak kamyk w mozaice całości. On tam więcej mówi. A zatem lekceważycie kompozycję. Lekceważycie kompozycję. I ogromnie dużo tracicie przez. Myślę, że w przyszłości zamiast lekcjonarzy to będzie taki duże wydanie Pisma Świętego, ale ja to widzę w takim kształcie, że to będzie takie. O. I kapłan będzie czytał, od razu widział tę perykopę w kontekście, w kompozycji. A tu Święty będzie mu dawał światło. I w tym wypadku, nie tak dawno, mówiliśmy o tym, że w rozdziale 7, o tym streszczeniu Jezusa programu dla wszystkich narodów. Zaczyna od setnika w Kafarnaum. Jezus jest olśniony i my zdumieni pokorą tego oficera Rzymianina. Jezus tę pokorę nazywa wiarą, bo w rodzinie ludzkiej brakuje tylko jednego – pokory. Gdyby była pokora, to niebo na ziemi, niebo na ziemi, małżeństwa, w klasztorach, w świecie polityków. Ustanawiając Eucharystię, ukląkł On, Bóg, przed ludźmi, przed stworzeniem i był nogi, a niewolnicy tylko byli nogi. Tylko wam będzie brakować w życiu pokory. I w ogóle, żeby być szczęśliwym, radosnym, brakuje pokory. Jeżeli ktoś jest smutny, to nie jest pokory. Nie jest pokory. Czytaliśmy o tym w setniku. Otóż z setnikiem wiąże się, zderza kompozycja tych, o których mówi Jezus w tych słowach. Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? No i porównuje ich do dzieci, które mają zwyczaj bawić się albo w gody weselne, albo w pogrzeb. Że Izraelici nie dorastają swoim pogaństwem. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Nie ma pogan wśród pogan, całe Pismo Święte krzyczy. To są ludzie nieznający Boga, a zatem nie ma kłopotu z ich zbawieniem. Poganie są tylko wśród tych, którzy poznali Boga, który szedł na ten świat i dokonał rzeczy niezwykłej, czynu pokory tak wielkiej, że nikt nie został otrącony, każdy przytulony, każdy w krzyżu zbawiony, zmartwychwstaje, żeby być z tym człowiekiem, Boga Ojciec stworzył. I Jezus w Ewangelii Łukasza w drodze do Jerozolimy zmierza, żeby pokazać, gdzie są poganie. Poganie są wśród tych, którzy nie przyjęli daru, po pierwsze, tej księgi, zlekceważyli ją i nie mieli kryteriów do rozpoznania w Jezusie Mesjasza. Nie wzięli klucza, tylko własne pragnienia. Bóg musi być taki, jak ja go sobie tu stworzyłem. Jak takiego nie ma, no to nie ma. W tym tekście czytanym Jan wykorzystał to głośne wydarzenie o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain i padł na pomysł: wyślę do Jezusa moich uczniów, którzy się nie mogą ode mnie odkleić, się tak przykleili do Niego jako do mistrza i problemu nie miał Jan Chrzciciel, bo on już był zrodzony w Duchu Świętym, gdy Maria, mająca już sobie Ducha Świętego od chwili zwiastowania, od chwili fiat, wniosła Ducha Świętego. I Duch Święty jej wtedy zwiastował: ty będziesz rodzić, będziesz nie tylko matką Syna Bożego, ale ty będziesz rodzić wszystkich duchowo dla nieba, dla Syna Bożego. I pierwszym zrodzonym przez Maryję Duch Święty był Jan Chrzciciel. Intencja tej misji była taka, musiała być dwóch, bo na dwóch zawsze dwaj są prawdomówni, dwaj albo trzej świadkowie, żeby przyszli i rozgłosili się od uczniów Jana Chrzciciela. Jednak ten z Nazaretu, mistrz, który nie realizuje naszych pragnień narodowych, nacjonalistycznych, jest rzeczywiście prawdziwym Mesjaszem. I ten zabieg w duchowym porozumieniu Jezusa i Jana w więzieniu sprawił, że myślę, to zadziałało. Jezus nasilił znaki mesjańskie, a później tylko powiedział: no popatrzcie, przypatrzcie się. Być może, że oni przyszli jakiś czas, obserwowali to zjawisko i to, co Jezus mówi, to, co czyni. I później publicznie Bóg postawił to pytanie. Jan nas przesyła z więzienia. Dlatego Jezus czuł się zobowiązany po ich odejściu ludziom wyjaśnić, czyżby Jan zwątpił, Jan, którego wskazywał na niego. Jezus zaczął mówić o Janie: coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołysącą się na wietrze? Jan nie był trzciną kołyszącą się na wietrze. On miał absolutną pewność, radość, że Mesjasz przyszedł i on spełnił swoją misję Dlatego jego pobyt w więzieniu nie był dla niego problemem. Nie był. On nie miał wątpliwości, kim jest. Dlatego Jezus jakby wyśpiewuje hymn na cześć Jana Chrzciciela, zakończony słowami, że między narodami, narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. W tym sensie, żeby w łonie matki otrzymał Ducha Świętego i dokładnie, poprawnie czytał, będąc, spędzając swój czas na pustyni, przygotowując się do swojej misji, do posłania, czytał już Księgi Święte Apostołów ze pełnym zrozumieniem, że takiego Mesjasza, na którego czeka Izrael, nie będzie, bo to nie będzie jakiś super Hitler czy Stalin, który pokona Rzymian, tylko pokona niewidzialnego okupanta, demona. I w to miejsce wprowadzi Ducha Świętego, Ducha Miłości wszystkich ludzi. Więc największy, bo spełnił największą misję, ale i tutaj jest właśnie sedno Ewangelii Mateusza. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym, większy jest niż on, niż Jan Chrzciciel. Ponieważ w każdym chrześcijaninie, który rozpoznał Boga prawdziwego w baranku Bożym, w krzyżu, w tej pokorze, w tej miłości, która mówi, nie bój się swojej grzeszności, bo okoliczności zewnętrzne na to wpłynęły. Nie dano ci jeszcze twoje serce, twój umysł i światła w twoje serce znalości takiego kochania. Ja przez krzyż i zmartwychwstanie przychodzę do tego wnętrza i proszę o zgodę. Wiara polega na tym, żeby dać. I nieustannie w każdej modlitwie, w każdej Eucharystii dawać, dawać. We właściwe ręce składać. Wszystko to w nas, co jeszcze trzeba złożyć, żeby Bóg zmienił, żeby Jezus zmienił. Jezus to zrobi zawsze w miarę delikatnie, bezboleśnie. Większy jest, ponieważ w każdym chrześcijaninie już żyje, powinien żyć Chrystus zmartwychwstały. Każdy chrześcijanin za święty Paweł powinien mówić, żyje ja. Nie, już nie. Mnie nie ma. Pawła nie ma. Żyje we mnie Chrystus zmartwychwstały. I dla Pawła nie było problemu, że on doświadczał swojej nicości, nędzy, że kiedyś był wrogiem chrześcijan. Jego przepełniało piękno miłości Ojca, która przyszła w Jezusie, która zbawiła świat. No i wyznał w pierwszym liście do Koryntian, że nie chce niczego w życiu znać poza tym ukrzyżowaniem, poza tą pokorą Boga do człowieka grzesznego. My poznając innych mamy skłonność odruch potępienia. Jezus ma odruch miłości, miłosierdzia. Przyjdź do mnie. Albo my widząc kogoś takiego przynosimy duchowo do Jezusa. Jezus również za nas, na naszą wiarę zareaguje uzdrawianiem. Wtedy dopiero nie będziemy podobni do faryzeuszy uczonych w prawie, którzy udaremnili mamę Bożą. To jest rozwinięcie na fakcie, w oparciu o fakt tej zapowiedzi, że dam wam poznać cztery Ewangelie, które będą uzdrawiały cztery wielkie schorzenia rodziny ludzkiej i wy z tym pójdziecie do ludzi. A właściwie ja w was. Ale byście dotykali tych czterech wielkich schorzeń, które wy znacie. Nawet imy was obudził w połowie nocy. Cztery schorzenia według Ewangelii, a wy wracam. Jednym okiem śpiąc i patrząc, ciach. Tak jest czy nie jest tak? Trzeba poznawać epokę, jak powiedziałem, zbliża się epoka Ducha Świętego, kiedy już poza Pismem Świętym nie będziemy w stanie czytać niczego innego. Nie będziemy w stanie, chyba że będziemy czytać poemat Boga Człowieka Marii Wektor. Ale nie będziemy. Takim będzie spełni się to, co jest w Apokalipsie powiedziane, że ta księga jest gorzka i słodka, jak miód. Będzie słodka jak miód. Gorzka jest na razie dla tych, którzy po ludzku chcą czytać, a nie duchem Chrystusa zmartwychwstałego swoim. Żeby była słodka jak miód, tego sobie i wam życzę, umiłowani. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święty Stanisławie Kostko.
Amen.